świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Jesienna aura przestaje powoli sprzyjać spacerom. Nie da się ukryć, że pod koniec września okoliczności do spacerów były o wiele lepsze i dlatego właśnie w tym czasie organizowane były marsze dla życia i rodziny. Także w naszej diecezji, także w Ciechanowie, gdzie uczestniczyłem w tym marszu, od samego początku zastanawiało mnie, czy wystarczy raz do roku zorganizować takie wydarzenie, żeby zrobić coś i zaradzić temu kryzysowi, o którym była mowa w tegorocznym marszu. Rozpada się co trzecie małżeństwo, w dużych miastach nawet więcej. I kiedy usłyszałem piękne świadectwo małżeństwa, które nastąpiło po marszu, pomyślałem, że warto by do tego tematu jeszcze wrócić. I dlatego dziś na antenie naszego radia serdecznie witam Państwo Michał i Agata Kowalczykowie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witamy.
Co Was skłoniło do zabrania głosu na Marszu dla Życia i Rodziny właśnie w Ciechanowie?
Chyba najbardziej trafną odpowiedzią będzie, że Pan Bóg zadziałał w taki sposób. Zadzwonił do nas znajomy, prosząc nas o to, żebyśmy właśnie dali takie świadectwo, znając naszą historię, znając nasze życie. No i my tak po rozważeniu, po modlitwie, no stwierdziliśmy, że skoro Pan Bóg chce, no to cóż my możemy więcej zrobić, no musimy pojechać.
Tak, z naszego punktu widzenia oczywiście nam się wydawało, że to nie do końca jest tak, że my tam powinniśmy stanąć i mówić, no ale właśnie, jak kochana żona wspomniała, skoro takie jest natchnienie, skoro ktoś prosi o takie świadectwo, no to... No, staraliśmy się zrobić, co mogliśmy.
Do takiego nastawienia pewnie trzeba dojrzeć, bo domyślacie się, że to nie tak łatwo byłoby namówić pierwsze z brzegu małżeństwo, może nawet z dłuższym stażem niż wasz, do wystąpienia, dania świadectwa. Jak budowała się ta wasza wiara i zaufanie do Pana Boga, która przecież jest podstawą takich także działań? Pan Bóg tak chciał, więc trzeba to zrobić. Jak się wam układało z Panem Bogiem? Może zapytam najpierw panią Agatę. Z domu rodzinnego wyniesiona wiara, zaufanie do Pana Boga?
Wiara tak, zaufanie myślę, że też do Pana Boga. No i gdzieś potem, ja tak trochę przypadkiem trafiłam na studia teologiczne. Planowałam studia artystyczne, planowałam szkołę teatralną, ale się nie udało. I moja mama, zrozpaczona tym, że taką perspektywą, że mogę utknąć w domu i się nie wyprowadzić, w sensie nie wyjść na studia, tylko utknąć na wsi, no szukała dla mnie jakichś studiów. No i znalazła turystykę krajów biblijnych w Warszawie. Stwierdziłam, że może być, spróbuję, ale będę się starała dostać w międzyczasie właśnie na te wymarzone studia. Stało się tak, że studia mi się spodobały, więc je skończyłam. Chciałam być przewodnikiem po krajach biblijnych, czyli jeździć po prostu z wycieczkami, oprowadzać Ziemia Święta Palestyna, Rzym, Grecja, Syria, przede wszystkim to był taki wymarzony kierunek.
I jak, udało się spełnić marzenia związane ze studiami, pracą po studiach?
Nie udało się, ponieważ na trzecim roku, kiedy byłam na trzecim roku, wzięliśmy ślub. No i studia już kończyłam z małym dzieckiem na rękach, więc no niestety z planów takich wyjazdowych się nie udało zrealizować na razie, ale one gdzieś tam są i myślę, że jeszcze Pan Bóg nie powiedział ostatniego słowa w tej kwestii.
Czy to wtedy był już czas takiego rozeznawania woli Pana Boga w swoim życiu odnośnie tych studiów i potem wyboru drogi życiowej? Czy to tak działo się, no bo takie okoliczności?
Znaczy studia były trochę przypadkiem, ale już jeśli chodzi o małżeństwo, o wchodzenie tutaj w związek, no to już było na poważnie, już było z takim rozeznaniem, no tak poważnie do tego podchodziliśmy.
Jak zbudowała się ta relacja z Panem Bogiem, gdzie życiowe decyzje, jakby nie było, małżeństwie podejmuje się jakby w konsultacji z Najwyższym, w zgodzie z Jego wolą? Czy była jakaś formacja w jakiejś grupie parafialnej, młodzieżowej? Nie wiem, Pani Agato.
Właśnie tak teraz się nad tym zastanawiam i jako takiej grupy nie było, ale rodzina moja zawsze była związana z Kościołem. Też taka No może to najbardziej zaważyło, że kiedy mieszkaliśmy na wsi, takiej małej wiosce, była tam kaplica i w pewnym momencie ktoś musiał się zająć tą kaplicą, zaopiekować, tak naprawdę przejąć taką administracyjną rolę nad tym miejscem. I zrobił to mój tata. Więc my zawsze z tym kościołem byliśmy związani. Ja zawsze śpiewałam psalm w kościele, zawsze mój brat był...
Drodzy słuchacze, mówi się, że jeśli dobre dzieło, to zawsze będą jakieś kłody pod nogami. Już nieraz to słyszałem od ludzi podejmujących się ważnych rzeczy w swoim życiu. Ta rozmowa chyba przyniesie dobre owoce, ponieważ nieustannie mamy problemy techniczne. Przechodziliśmy na różne łącza. Jesteśmy na łączu telefonicznym. Proszę, nasi słuchacze nie wybaczą nam spadek jakości, ale bardzo ciekawi mnie, mam nadzieję, że i was, siostry i bracia, właśnie jak to się działo, kiedy tata pani Agaty zaopiekował się kaplicą, małą wiejską kaplicą. Co brat zrobił w tym czasie?
Brat był ministrantem.
Tam w tej kaplicy?
Tak, w tej kaplicy.
Pani śpiewała psalmy, czyli właściwie byliście tak zaangażowani w życie parafii i kościoła już od dziecka.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Też tata zawsze trzeba było księdza przywieźć do tej kaplicy na mszę, czy po kolędzie też trzeba było go wozić. No oczywiście prać tą...
Bieliznę kielichową,
tak. Te wszystkie rzeczy trzeba było robić. Oczywiście tam wieś była też zaangażowana i inne osoby również. No ale tak jakby administracyjnie i tak jakby zgodnie z prawem, no to tata tym zawiadował.
Rozumiem. Czyli taka troska o materialny wymiar kościoła, wspólnoty, parafii była też gdzieś taką troską w sercu o relacje z Panem Bogiem. No, domyślam, że jak się śpiewa psalm w kościele, to jakoś tam się duszą też śpiewa, prawda?
No tak, na pewno tak. Mhm. Znaczy dla mnie to było takie bardzo naturalne. Ja w tą rzeczywistość wchodziłam jako dziecko. No więc było to zupełnie normalne, że ja ten psalm śpiewam, że tak wygląda nasze życie, tak? Że niedziela zawsze jest w kościele, że zawsze trochę wcześniej, no bo księdza trzeba przywieźć. No to była norma taka.
I czy szukała pani takiego kandydata na męża, który będzie z panią chodził do kościoła i może nawet czytał czytania albo śpiewał psalm?
Nie szukałam w ogóle kandydata na męża. Kandydat na męża się po prostu pojawił, tak naprawdę w takim trudnym czasie życia, kiedy byłam po jakimś tam rozstaniu, takim nastoletnim rozstaniu, więc to była poważna sprawa. No i pojawił się wtedy Michał. Ja sobie nie wyobrażałam, żeby mój mąż nie chodził do kościoła. To na pewno, więc to była taka jakaś jedno z pierwszych pytań chyba. Tak. Ale jak zobaczyłam, że on się angażuje, że on chce chodzić do kościoła i chodzi, i to jest dla niego też normalne, no to tak kamień spadł mi z serca i stwierdziłam, że możemy zobaczyć, co z tego wyniknie.
Panie Michale, jak to się stało, że poznał pan tę dziewczynę, która chodziła co niedzielę do kościoła? Jakie to na panu wrażenie zrobiło?
Znaczy, Agata wtedy była mocno zaangażowana w grupie teatralnej w Teatrze Ulicznym. Mhm. W swojej miejscowości robili właśnie taki cały festiwal uliczny. Ja z kolei byłem mocno zaangażowany u siebie, ale w taką grupę Fire Show. To był taki młodzieńczy poryw serca do ognia, machania kijami. Takie dosyć odległe od kościoła jednak sprawy. Natomiast jak się spotkaliśmy i zaczęliśmy być ze sobą, to myślę, że ta wiara była przy nas. Ja osobiście raczej wywodzę się raczej z rodziny, która ma takie raczej tradycyjne podejście do wiary. Aczkolwiek pamiętam, że było dużo takich momentów, w których widziałem, że Bóg się trochę o mnie upomina, ale ja byłem raczej taki jeszcze troszkę nieprzygotowany na to. Gdzieś ciągnęło mnie na przykład czasami do mszy trydenckiej, bo kolega był ministrantem, więc czasami tam chodziłem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast no, na pewno wiem, że samo przygotowanie do ślubu było dla mnie bardzo dużym przeżyciem. No i na pewno to właśnie, że Agata była osobą żywo wierzącą, bo ona miała wtedy dobrą relację z Bogiem. Też może trochę jej zazdrościłem tego, ale na pewno udało mi się dzięki temu nawiązać własną relację taką żywą z Bogiem i wiem, że właśnie samą mszę świętą już, jeżeli chodzi o nasze małżeństwo, małżeńską mszę świętą, to przeżyłem z taką mocną świadomością tego, że jest tam nas przy ołtarzu
właściwie czworo, pomijając księdza, to jeszcze wiem, że tam po prostu był przy nas Bóg i błogosławił nam w tym czasie, kiedy podawaliśmy sobie obrączki.
To też było chyba duże świadectwo dla uczestników waszego ślubu, bo to jednak widać, kiedy narzeczeni, państwo młodzi przed ołtarzem, tak przeżywają głębiej to spotkanie. To nie jest tylko uroczystość rodzinna, zorganizowana w kościele, ale sakrament przeżywany z Panem Bogiem. Mieliście jakieś takie rozmowy z waszymi bliskimi czy znajomymi, wrażenia po waszym ślubie?
Tak, wiele osób oceniało, że faktycznie było coś niesamowitego. U nas też jak ksiądz ogłosił, że mamy nowe małżeństwo w kościele, no to rozległy się brawa. Mhm. I tu było, że tam jest, właśnie że tak jak ksiądz powiedział, że to nie jest tylko taki sakrament, taki ślub dla uroczystości, tylko to jest faktyczny sakrament przeżywany tak realnie.
Zdecydowanie, tym bardziej, że nam też zależało, żeby właśnie jak najwięcej naszej rodziny się włączyło w tą mszę, dlatego też nasi rodzice czytali modlitwę wiernych. Aha.
Tutaj. Mój brat z żoną czytali czytania. Mhm.
Także tutaj no, staraliśmy się ich włączyć, zresztą jeszcze jeden kuzyn był przy ołtarzu jako ministrant. No, staraliśmy się ich włączyć, ale również przy modlitwie Ojcze Nasz poprosiliśmy, żeby wszyscy w kościele podali sobie ręce na takiej jedności. Więc no, staraliśmy się, żeby właśnie ta msza była nie tylko dla nas wyjątkowa, ale też żeby właśnie, tak jak ksiądz powiedział, było czuć to, że przeżywamy ten moment bardzo mocno i to w łączności z Bogiem.
Powiem wam szczerze, że mnie to rusza. Taka wrażliwość artystyczna, wspomnieliście oboje, że interesowaliście się i teatrem, i sztuką, ale nie tylko, żeby to było ładnie wyglądało w kościele, ale żeby za tymi znakami, za tą sztuką liturgii, że tak się wyrażę, stało coś więcej, żeby to wyrażało i było przeżywane razem z Panem Bogiem. Do dzisiaj utrzymujecie taki stosunek do liturgii, do mszy świętej, do sakramentów, że chcecie w tych znakach jakoś przeżywać, spotykać Pana Boga na nowo?
Staramy się jak najbardziej, chociaż z dwójką dzieci jest to trudniejsze, szczególnie, że nasz syn no, uwielbia chodzić i sobie często spaceruje po kościele, więc to skupienie w czasie mszy świętej jest no, siłą rzeczy trochę inne, tak, jeżeli idziemy razem na tą mszę. Ale takim wyrazem takiego też dbałości o tą liturgię i o sakrament była nasza 10. rocznica ślubu, kiedy postanowiliśmy odnowić przyrzeczenia ślubne. Poprosiliśmy znajomego księdza o taką specjalną mszę dla nas.
Zaprosiliśmy znajomych, rodzinę. To była taka nasza, powiedzmy, prywatna msza właśnie po to, żeby no, z jednej strony cieszyć się tym, że już te 10 lat udało nam się przeżyć, tak? No i prosić Boga też o kolejne łaski na kolejne lata. No tutaj również włączaliśmy właśnie naszym, powiedzmy, już zwyczajem nawet, mogę powiedzieć, rodzinę w tą liturgię. Nawet nam się udało, że nasza córeczka 9-letnia mogła przeczytać czytanie. Więc no, byliśmy z nim bardzo dumni. Zresztą to jest, no, to jest piękne, jeżeli właśnie w takim ważnym dla nas momencie, ważnej mszy, no, nasze dzieci mogą już uczestniczyć aktywnie, tak? Nie tylko stojąc przy naszym boku.
W domu ta wiara jest żywa. My się modlimy i przy obiedzie, zaczynając wspólny posiłek i w czasie drogi. I tak jak teraz październik był, no to wspólnie odmawialiśmy różaniec. Także myślę, że też dla niej pewne rzeczy są po prostu naturalne.
To też staramy się jej tłumaczyć różne rzeczy w kościele, żeby właśnie jej pokazać, wytłumaczyć, no bo moim zdaniem dużo dzieci jak gdyby nie rozumie tego, co się dzieje w kościele, no i dlatego też tak nie chcą uczestniczyć, no bo ciężko oczekiwać, że będą aktywne, jeżeli nie rozumieją w ogóle, co się wokół nich dzieje, tak. Więc tutaj Marysia, no dużo od nas się dowiedziała, myślę, a i zresztą ma też taką postawę, że jeżeli coś jest dla niej niejasne, no to śmiało to pyta, więc tutaj na bieżąco to rozwijamy, no i tak jak żona wspomniała, teraz właśnie będzie się przygotowywać właściwie przygotowuje się już do pierwszej Komunii Świętej.
A to powiedzcie jeszcze, bo to może być dla naszych słuchaczy interesujące, wartościowe, jak zachowuje się Marysia, kiedy idziecie wy do Komunii Świętej? Bo tak obserwuję dzieci, udzielając komunii ich rodzicom, że z ciekawością taką patrzą, co też robi mama, co też robi tata.
Znaczy, nasze dzieci zawsze z nami chodziły do Komunii Świętej. Aha. Jak młodsze, no to na rękach, jak starsze, no to za rękę czy obok nas. I my też mamy taki zwyczaj, że jeśli ksiądz, bo niektórzy księża w czasie komunii błogosławią dzieci.
Tak.
A jeśli tego nie zrobią, no to my to po prostu robimy, odchodząc od Komunii Świętej.
Jasne. Żeby dziecko w tym ważnym momencie mszy świętej nie było jakby pominięte, tak? Żeby no wiadomo, że komunię przyjmie, ale żeby miało świadomość, że Pan Jezus, że błogosławi, tak. Że rodzice też przeżywają tę komunię razem z Nim.
Tak, no i też tłumaczymy o tym, że ten Pan Jezus jest tak, taki szczególny sposób w tej komunii obecny. Mhm. I dlatego my, skoro Go no, przyjęliśmy do swojego serca jakby w taki tak namacalny jest. Sposób, też jakby Jego mocą po prostu... To On błogosławi, tak? Nie my, tylko my jesteśmy takim narzędziem.
To była taka część audycji wprowadzająca naszych słuchaczy w świadectwo wiary naszych gości. Robimy krótką pauzę muzyczną. Za chwilę przejdziemy do doświadczenia małżeństwa, a także rodzicielstwa w wyjątkowym wymiarze w rodzinie państwa Agaty i Michała Kowalczyków. Zostańcie z nami.
Że mu moja dusza wielbi go. Ojciec wszystkich nas w jego ręku czas pory roku, noc i dzień. Stwórca nasz i Pan, jego wielki plan krok po kroku spełnia się.
Świętość w codzienności.
Witamy po przerwie. Ja już się obawiam, że nie starczy nam czasu naszej audycji na zgłębienie wszystkich tematów, zwłaszcza, że goście dzisiaj wyjątkowi, małżeństwo, państwo Agata i Michał Kowalczykowie, poznałem ich, słuchając ich świadectwa z kościoła farnego w Ciechanowie na Marszu Życia i Rodziny. Dzisiaj rozszerzamy niejako temat. Pytam o ich doświadczenie wiary. Ciekawa pierwsza część audycji. Te doświadczenia wyniesione z domu, sam przeżywany sakrament małżeństwa. Może takie trudne pytanie. Czy przed ślubem wyobrażaliście sobie życie małżeńskie, rodzinne, takie jakie jest teraz? Ile już lat minęło od waszego ślubu?
Minęło już 10 lat. Nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy w ten sposób funkcjonować, ale na pewno bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jak sobie wyobrażamy nasze małżeństwo.
O takich bardzo ważnych elementach, jak to właśnie dzieci.
O wartościach, jakie nam przyświecają. Także takie rozmowy były, mamy nawet takie specjalne listy, gdzie próbowaliśmy sobie uszeregować nasze wartości tym, czym się chcemy kierować, czy jak sobie właśnie wyobrażamy.
A to ciekawe, co was skłoniło do zrobienia takiej listy? To taki zabieg, nie wiem, psychoterapeutyczny, czy gdzieś to zauważyliście? Bo to chyba ważne.
Znaczy, to było bardzo ważne, tak. Ale nie mam pojęcia, skąd nam się to wzięło.
Aha. To Agata podpatrzeć musiała. Natomiast to wydawało się dosyć proste, tak? Bo wzięliśmy sobie kartki i każdy z nas spisało bodajże 10 wartości, które są dla nas najważniejsze, tak? Zaczynając od pierwszej najważniejszej do tej dziesiątej, która jest ważna, ale w dole hierarchii.
Jasne. Powiedzmy.
No i potem właśnie zaczęliśmy rozmawiać, dlaczego właśnie tutaj na tym...
Dlaczego miejscu... nam się różni?
Tak. Aha. Jak to w ogóle możliwe, że tyle, nie wiem, znamy się już trochę czasu, a ty jednak masz inne wartości niż ja. Nie?
A proszę bardzo.
I dlaczego, tak? No nie, to było bardzo, bardzo ważny moment taki, który myślę dużo nam poukładał też, że właśnie po pierwsze jednak się różnimy pomimo tego etapu, powiedzmy, zakochania, który jest takim etapem, kiedy no jednak się patrzy na drugą osobę bez żadnych minusów praktycznie. No to był taki moment, gdzie przyszło do nas, przynajmniej mi tak na myśl, że właśnie no mogą być między nami różnice.
Znaczy mnie też bardzo zaskoczyło, że my inaczej definiujemy pewne wartości, bo na pewno na tej liście było napisane rodzina, byli przyjaciele też, no oczywiście Bóg, wiara, też takie rzeczy były, ale jakby pamiętam o tej rodzinie, że my zupełnie inaczej definiowaliśmy rodzinę i czym innym to dla nas było.
No właśnie, bo wydaje się, że każdy, kto ma swoją rodzinę, no o życiu rodzinnym małżeńskim wie wszystko, no bo sam tego doświadcza. A okazuje się, że nie dość, że różnimy się spojrzeniem na te same sprawy między mężem i żoną, a po drugie, no przecież nie wiemy wszystkiego. Były takie chwile, kiedy czuliście, że jesteście na kolejnym levelu, że tak powiem, że te doświadczenia zbudowały was jako małżeństwo, jako rodzinę?
Zdecydowanie.
Bardzo często. My tak staramy się, nie wiem, czy to było na naszych naukach przedmałżeńskich gdzieś powiedziane, mm-hmm. takie zdanie, że każdy kryzys może prowadzić do czegoś dobrego i żeby się tych kryzysów nie bać, bo one są czymś naturalnym. I jeśli się jakby dobrze przeżyje kryzys, no to z niego właśnie jakby wchodzi się na kolejny level
dokładnie.
Życia. I staramy się jakby, no, jakby trzymać się tej nadziei w takich nawet tych trudnych chwilach, no bo one przychodzą też bardzo często, trzymać się tej nadziei, że faktycznie po tym kryzysie zaświeci słońce i będzie dużo lepiej, bo wiele rzeczy się może uda przegadać, może jakoś poustawiać inaczej.
Mhm. Tak, coś zmienić, no bo to jest taki mit, że małżeństwo no to po prostu jest przez cały czas tak samo. No właśnie nie. To jest tak naprawdę, można nawet na to patrzeć, że od kryzysu do kryzysu, a właśnie z drugiej strony od tego, od rozwiązania kryzysu do rozwiązania kryzysu, bo dzięki temu właśnie no, zbliżamy się do siebie i uczymy się siebie na nowo i właśnie możemy odkryć coś nowego w drugiej naszej połówce. No i to jest piękne, bo to tak naprawdę daje nam nadzieję, że jeszcze trochę lat przeżyjemy.
Wiecie, zaskakuje mnie w tym, co mówicie, to, że wiara i zaufanie do Pana Boga przez wielu mogłyby być postrzegane takie, jako trochę taką naiwność. No, życie ma Pan Bóg swoją drogą, ale kiedy mówicie o kryzysach, które przechodzicie razem i przy tym samym mówicie o Panu Bogu, to jest chyba właściwe podejście do życia, że Bóg pomaga, Bóg błogosławi, ale to nie znaczy, że nie będzie trudnych chwil. Mieliście jakąś taką szczególną chwilę, kiedy prosiliście Pana Boga o pomoc? Może były chwile zwątpienia? Jak to między tymi kryzysami i Panem Bogiem się układało?
Oj, nie raz. To jest też taki duży temat, myślę. Znaczy u nas już jakby taki pierwszy mocny kryzys to w zasadzie tuż po ślubie przyszedł, tak może miesiąc, może dwa. Kiedy, no ja pamiętam, że płacząc w łazience zamknięta, no w zasadzie wyrzucałam Panu Bogu, że jak mógł do tego dopuścić i co on w ogóle zrobił. Ale jakby on zawsze był i potem podpowiadał, jakby jak rozwiązać pewne sytuacje. No bo mhm. jednak życie z drugim człowiekiem no wiąże się z tym, że pewne tarcia są, pewne nieporozumienia. Później jak przychodzą dzieci, no to jeszcze wchodzi kwestia no, wychowania, no ale też tych wpływów właśnie z jednego domu, z drugiego domu, tu jedna babcia chce tak, druga inaczej i jakby no my trochę żeśmy się gubili w tej rzeczywistości. Tak trochę jeszcze nie wiedzieliśmy, znaczy wiedzieliśmy, że my tu powinniśmy rządzić, jeśli chodzi o dzieci, ale jednak ten wpływ rodzin i ta chęć, no nie wiem, tak uszczęśliwienia powiedzmy.
Dobra chęć jakby nie było, prawda?
Tak, no właśnie, wynikało to jakby z dobrych pobudek, mm-hmm. że to nas trochę no, oddalało od siebie, no bo powodowało no dużo spięć.
Tak, może tak powiedzmy, jest oczywiście przysłowie, jak trwoga to do Boga. Mhm. Myślę, że naturalnym jest, że właśnie jak pojawia się kryzys, to jest więcej modlitwy, bardziej jest żarliwsza. No, myślę, że żaden z naszych kryzysów nie zostałby przez nas przezwyciężony, no, gdyby nie było tutaj wsparcia Pana Boga. Jestem o tym święcie przekonany, bo to naprawdę wiele razy właśnie w tych kryzysowych sytuacjach, kiedy człowiek się zastanawia, co dalej zrobić, czy w ogóle cokolwiek ma sens, tak, czy to, po co to małżeństwo, no to jest odniesienie do Boga, no, żeby On podpowiedział, bo ja już nie ogarniam, nie rozumiem. Więc no, to są trudne momenty i zdecydowanie dzięki temu, że Bóg był z nami, to jest pewien, że łatwiej nam było to przeżyć.
Panie Michale, zapytam jako pana, jako mężczyzny, czy te porażki, jakieś takie potknięcia, bo kryzysy, rozumiem, nie są niczym łatwym i świadczą o naszej słabości, są do przełknięcia dla mężczyzny, męża, ojca rodziny? Przecież powinniśmy sobie radzić ze wszystkim.
Znaczy ja, może to trochę odważnie zabrzmi, ale powiem, że to jest takie moim zdaniem kłamstwo. Tak naprawdę porażki i przezwyciężanie tych porażek to właśnie świadczą o sile mężczyzny. Ja, powiedzmy, wychowuję się troszkę od początku małżeństwa, tak się stało, we wspólnocie męskiej Przymierze Odważnych, gdzie no właśnie dużo mnie nauczyli, a przede wszystkim tego, żeby pracować nad sobą. No i gdyby nie to, że pracuję, staram się ciągle pracować nad sobą i nad swoimi właśnie niedoskonałościami, nad tym, jakie ja mam podejście do mojej żony, do dzieci, do relacji z Bogiem, to gdyby nie to, to podejrzewam, że już dawno bym po prostu stracił nadzieję na to, że uda mi się jakoś w tym życiu funkcjonować. Także naprawdę uważam, że właśnie to, jak uda nam się pokonać trudności, to pokazuje właśnie, że możemy, że jacy jesteśmy silni w tym wszystkim. Mhm. Że daliśmy sobie radę z takimi dużymi problemami, no to znaczy, że właśnie możemy iść dalej.
Aż ciśnie się na usta pytanie, którego nie powinienem zadawać, bo przecież nie ma recepty na dobrego ojca i dobrego męża.
Może recepty nie, natomiast no, przede wszystkim trzeba pracować nad sobą.
Co to znaczy?
To znaczy, żeby ciągle patrzeć na siebie i zastanawiać się, co mógłbym zrobić lepiej, ale też w tym wszystkim, no właśnie, mieć dobrą relację z Panem Bogiem, bo On poprzez innych ludzi nam może podpowiedzieć właśnie, co robić, jak właśnie możemy być lepsi. No, dla mnie na pewno bardzo dużym wsparciem była wspólnota. To jest typowo męska wspólnota. My się śmiejemy, że właśnie nie jesteśmy wspólnotą, która głaszcze się po plecach, tylko bardziej, jeżeli facet ma problem i nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Ale widać, że tak ugrząc trochę, no to trzeba za przeproszeniem czasami kopnąć trochę kogoś w tyłek, żeby właśnie z tego wyszedł. Więc no, mężczyzna potrzebuje innych mężczyzn, żeby właśnie wiedział, jak się powinien coś rozwijać, tak? W tym, żeby być lepszym mężczyzną, lepszym ojcem dla swoich dzieci, no i lepszym mężem dla swojej żony.
I pani Agata nie ma wątpliwości, kiedy wypuszcza swojego męża na spotkanie z innymi mężczyznami, aby budowali jego męskość, ojcostwo.
Nie mam, w tym momencie nie mam. Różnie bywało, oczywiście to też był proces, to też była droga dochodzenia do pewnych rzeczy, ale widzę ile to owoców daje i widzę, no, że nam jest po prostu łatwiej, kiedy on jest w tej wspólnocie, bo czasem jest tak, że ja mu coś mówię, o coś proszę 3 razy i nie dociera. Też wiem, że jak to samo usłyszę we wspólnocie, to taki przychodzi cały zadowolony, że coś odkrył, że jest super. Ja wtedy tak dumnie sobie myślę i sobie tak w myślach do Pana Boga mówię, no dzięki za pomoc, bo ja tu próbowałam różnymi sposobami, nie wyszło. Wysłałeś go tam i dotarło w końcu to, o co mi chodziło, tak, na czym mi zależało.
To, co mówicie, świadczy o takim waszym zdrowym, wydaje mi się, dystansie do siebie samych. Nie podchodzenie do wszystkiego tak na 100% poważnie, bo to rzeczywiście można się załamać niektórymi swoimi brakami, swoimi wadami. Czy pani Agato też uczestniczy w jakiejś grupie formacyjnej, tak jak mąż?
Nie. My trochę z tymi żonami innymi tutaj od Michała ze wspólnoty trzymamy się trochę i i czasem sobie rozmawiamy na temat tych naszych mężów, mhm. ale nie jest to jako taka wspólnota, nie należy do takiej grupy.
Rozumiem. A czy w parafii nadal pani udziela się psalmy, czytania?
Teraz nie. No ze względu trochę na dzieci. Jednak tutaj Jasne. Te obowiązki domowe, praca to jest trochę dużo. No a też mieszkamy teraz w innym miejscu, więc parafia jest ogromna.
To są marki pod Warszawą, tak?
Tak, tak.
Pytam też dlatego, że wspomniałem na początku o tych trudnych polskich statystykach. Ciechanów to nie jest największe miasto, no mimo wszystko większe od Marek, ale kiedy mieszka się pod Warszawą i czuć ten klimat Warszawy, wielkiego miasta, to czy prawdą jest, że tak dużo małżeństw ma kryzysy i rozpada się? Im większe miasto, tym jest gorzej?
Znaczy myślę niestety tak. Nasza córka chodzi do szkoły katolickiej, a mimo wszystko też w jej klasie są dzieci z rozbitych małżeństw. Mm-hmm. Więc no widać to. Niestety
no to niestety widać. No nawet jak się wprowadzaliśmy właśnie na nasze, powiedzmy, nowe osiedle w Markach, to widzieliśmy, jak systematycznie wprowadzały się nowe osoby i właśnie było widać, tak, że ci nie mieszkają ze sobą, tutaj jest nie tata, ale wujek mieszka, tak, jakieś dziecko mówiło, no, mhm. niestety to widać, no, ale myślę, że to są takie indywidualne, życiowe problemy tych osób, no, jasne. Ale myślę, że dosyć, no, przynajmniej to w mojej wspólnocie gdzieś tam wybrzmiewa, że widzę coraz więcej mężczyzn, którzy chcą i z jednej strony obronić się przed tym, tak, żeby sami z małżonkami lepiej z tego wyjść, ale z drugiej strony też są mężczyźni, no właśnie, którzy nawracają się pomimo takiej historii, którzy właśnie pomimo tego, że gdzieś im się małżeństwo pogubiło trochę, to starają się później wrócić do Boga i to wszystko jakoś naprawiać. Jest szalenie trudno, ale no mimo wszystko się starają, więc tutaj myślę, że jest taka troszeczkę nadzieja w tym, że przynajmniej jeżeli chodzi o męski punkt widzenia, bo tutaj troszkę więcej może widzę, jest troszeczkę lepiej. Mm-hmm.
Budujące jest wasze świadectwo, ale powiem wam też, że budujące są świadectwa tych małżeństw, w którym, jak pan Michał mówi, trochę się w życiu nie poukładało, a mimo wszystko szukają Pana Boga. To jest dla mnie niezwykłe, że ludzie, którzy no, z różnych powodów, często własnej decyzji, nie mogą przyjmować sakramentów świętych, ale tego Pana Boga szukają. To dla mnie jest wartościowe, że ten Pan Bóg jest wszędzie i chce być wszędzie, nie tylko tam, gdzie się wszystko układa.
Zgadza się. No, dla mnie bardzo dużym świadectwem był mężczyzna, którego znałem, który właśnie był po rozwodzie i właśnie on szedł do spowiedzi, ale on wiedział, że tego rozgrzeszenia nie dostanie, tak? Mhm. Więc, a mimo wszystko tam wracał, żeby porozmawiać, żeby próbować być blisko Boga. No, to są bardzo trudne sytuacje, ale no właśnie myślę, że nie możemy tak być z takiego założenia, że skoro oni mają takie trudne sytuacje, no to już po nich, tak? Już możemy ich skreślić. Myślę, że takim ludziom tym bardziej trzeba starać się pomóc, wrócić do Boga.
Jasne. To była część audycji, gdzie rozmawialiśmy o sprawach małżeńskich. W ostatniej części przejdziemy do spraw rodzicielskich i to w niezwykłym wymiarze. Zostańcie z nami.
Świętość w codzienności.
Państwo Agata i Michał Kowalczykowie goszczą w naszej audycji. Rozmawialiśmy o sprawach małżeńskich. Dzięki za to wasze świadectwo. Porozmawiamy o sprawach rodzicielskich, zwłaszcza, że rodzicielstwo w waszym małżeństwie, w waszej rodzinie ma niezwykły wymiar. Marysia ma 9 lat. To wasz pierwszy skarb, pierwsze dziecko.
Tak.
Niedawno urodziny.
Wyczekane, wychuchane, wymodlone?
Trochę niespodziewane, ale przyjęte z wielką miłością.
Mhm. Tak. Co powiedzieć ludziom, którzy zwlekają z podjęciem decyzji? Przecież dobrze jest nam razem, jesteśmy szczęśliwi. Może trudne pytanie, ale ja jestem ksiądz i się na tym nie znam, dlatego pytam.
Znaczy, nam bardzo zależało na małżeństwie. My też, to jeszcze nie padło w tej audycji, ale my staraliśmy się, walczyliśmy o czystość przed ślubem. I dla nas to było naturalne, że my tej decyzji o ślubie nie będziemy przedłużać, no bo zwyczajnie nie widzimy takiego sensu. Mhm. Także to było naturalne. Wszyscy się naokoło dziwili, bo byliśmy dosyć młodzi, zawierając ten sakrament, ale my wiedzieliśmy, że to jest dobrze, że tak jest okej.
To nie są takie odległe czasy, to już wtedy było powszechne mniemanie, żeby lepiej się wstrzymać. Tak mi się wydaje przynajmniej, prawda? Wasi rówieśnicy?
Tak, że lepiej się wstrzymać, może pomieszkajcie ze sobą, sprawdźcie, spróbujcie.
Patrząc na naszych rówieśników, to raczej byliśmy w czołówce, jeżeli chodzi o ślub.
No właśnie, i co, nie było szeroko otwartych oczu, zdziwionych? Jak to? Dlaczego? Były. Po co?
Większość się cieszyła, że było wesele, na pewno.
Tak.
Aczkolwiek na pewno zastanawiali się, no też myślę, że sporo rozmawialiśmy o tym właśnie, no bo właśnie też wiadomo, że niektórzy się już zastanawiali, ale właśnie nie podjęli tej decyzji. No, tak jak Agata wspomniała, dla nas ta czystość przezmałżeńska też była takim czasem właśnie, kiedy mogliśmy na siebie czekać, więc ten ślub był też taki wyczekany i no, dla nas bardzo ważny. Więc no, tutaj jak gdyby, jeżeli wiemy, że czeka nas coś pięknego, to myślę, że skraca się ten czas, który jak gdyby sztucznie ludzie przedłużają. Mhm. Ale myślę też, że tutaj dochodzi taki aspekt, jeżeli osoby wierzące przedłużają, no to jest pytanie, tak? No bo tak naprawdę właśnie małżeństwo daje największe błogosławieństwo. Najbardziej zbliża nas do Boga. Więc no, tutaj bym się zastanowił.
Dlatego nazywamy je sakramentem, znakiem spotkania Boga, Boga z człowiekiem. I w tym sakramencie Bóg daje też znać o sobie i daje swoje błogosławieństwo w dzieciach. Marysia była niespodzianką od Pana Boga. Kto się najbardziej cieszył? Rodzice, dziadkowie, przyjaciele?
Michał.
A nie czekał na syna pierwszego?
Ja byłem wtedy wcięcie przekonany, że jeszcze będziemy mieli sporo dzieci przed sobą, więc to nie był problem. To była kwestia tylko właśnie, żeby poczekać, jak będzie syn.
Jasne. No i czyli co, ukochana córeczka tatusia. Tatuś rozpieszcza, a mamusia musi wychowywać surowo?
Nie, u nas chyba ja jestem taka dosyć zasadnicza, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, więc... Więc nie, no chyba nie ma takiego.
Ja pamiętam na pewno właśnie, że jak się już skończyłem cieszyć, powiedzmy, tym takim pierwszym etapie, że będzie córka, to później wpadłem w panikę w ogóle, jak wychować córkę. No bo świat, jaki dookoła nas jest, to widzimy. Tak. I właśnie jak zrobić, żeby jednak ta córka i wyszła na ludzi i wiedziała, jak się przed nimi obronić, tymi, przed którymi trzeba. Więc no, ogólnie byłem w takiej dosyć panice. I to też, no tutaj wspólnota z tym, że właśnie można spotkać facetów, którzy mają już starsze dzieci. Można posłuchać, jak ludzie do tego doprowadzili, że jednak dzieci wychodzą na prostą. No to dużo daje tak na marginesie.
A czy to jest dobre pytanie, czy żona może pomóc mężowi, który no nie zna natury kobiety w wychowaniu córki, zrozumieć te bogactwo kobiecej duszy?
Oczywiście. Ja bardzo często Michałowi zwracam uwagę, teraz już Marysia wchodzi powoli w taki wiek nastoletni, więc zaczynają się takie różne tarcia i mówię, ty spójrz na jej minę, zobacz, że tam pod słowami jeszcze się kryje bardzo dużo emocji.
A no właśnie, panowie.
Trzeba uszanować. Także tak, no jak najbardziej. Tu staramy się o tym rozmawiać. Nie zwracać tak uwagi przy dzieciach, ale gdzieś tam na boku, czy wieczorem potem. Jakby mówić, opowiadać mu pewne sytuacje właśnie z tej kobiecej perspektywy, jak to mogło wyglądać.
Tak, to jest bardzo, bardzo pomocne. no, siłą rzeczy jesteśmy inni, ale no właśnie to nie jest tak, że ja kobiety poznam i będę bez problemu z nimi w stanie żyć, ale no trzeba się starać, żeby to jak najbardziej do nich podejść w taki no, dobry sposób. Ale z drugiej strony to też jest, myślę, coś dla mnie szalenie ważnego, że córki takich, jakich mają ojców, najprawdopodobniej, to statystyki zresztą pokazują, później w życiu swoim tak dobierają mężów, mężczyzn na swoje życie, jacy byli ojcowie. Więc to jest dla mnie też bardzo ważne, żeby no, pokazać córce właściwy wzór bycia mężczyzną. Także tutaj duża, duża praca dla mnie, żeby...
duża odpowiedzialność.
No tak,
to jasne.
Trudne, ale no trzeba się starać.
Powiedział pan, panie Michale, że spodziewał się jeszcze wielu dzieci i wiem, że macie jeszcze jedno dziecko, ale jest to dziecko adoptowane. Co stanęło za tą decyzją?
Ponownie Pan Bóg. Gdy Marysia już chodziła do przedszkola i tak zrobiło się trochę takiej przestrzeni czasu i tak odetchnęliśmy jakby po tym pierwszym takim niemowlęcym, ogarnęliśmy się trochę, no to przyszło gdzieś do mnie pragnienie kolejnego dziecka, ale też od razu mam wrażenie, Pan Bóg wlał takie pragnienie, że adopcja, że teraz powinniśmy adoptować. Mamy jeszcze mało lat, mamy dużo sił. No gdzieś te statystyki o dzieciach, które czekają na rodzinę, no też są zatrważające.
Tak.
Więc uznaliśmy, że skoro mamy w sobie taką przestrzeń, no to chcemy to zrobić.
Czyli z Bożego natchnienia, ale mówi o tym małżonka. A pan Michale również odczytał to jako wolę Pana Boga, adopcję dziecka?
No, wola Pana Boga właśnie często jest przekazywana nam właśnie przez osoby, prawda? Więc tutaj słuchanie tego, co chce mi powiedzieć żona, myślę, że jest bardzo ważne. I tak, bardzo często odczytuję właśnie słowa mojej żony jako płynące spod natchnienia Pana Boga. Oczywiście mam też swój rozum i nie ze wszystkim się zgadzam, żeby nie było tak pięknie. Natomiast tak, jeżeli chodzi o adopcję, to na pewno właśnie no, musiałem to rozważyć, musiałem się zastanowić. Tutaj Agata miała ten plus, że słyszała już o tym właśnie, zresztą mówiła mi o tym, bo już tak bardziej, nawet przed ślubem, to był jeden z takich naszych tematów, jeżeli chodzi o to właśnie, jak wyobrażamy sobie naszą rodzinę, dzieci, no to już Agata wtedy mówiła, że może adopcja. Więc troszkę mnie, można powiedzieć, w cudzysłowie urabiała po troszeczkę, żebym był bardziej oswojony z tym tematem. I właśnie wracaliśmy do tego. Ja potrzebowałem oczywiście swojego czasu, żeby to przemyśleć, zastanowić się. No ale tak, uznałem, że skoro obydwoje jesteśmy właśnie za życiem, jak to się ładnie mówi, ale no, tak uznałem, że potrzebujemy, że chcemy to też pokazać sobie i innym, że właśnie jak można być za życiem. No i również, no, nie ukrywam, że właśnie statystyki, o których Agata wspomniała, los tych dzieci, które już nie mają rodziców, no jest bardzo trudne, szalenie trudne. No i tak, mieliśmy takie poczucie, że mamy jeszcze taki, powiedzmy, spory kawał serca do zaoferowania komuś. No i postanowiliśmy podjąć się tego. Tym bardziej, że to rozeznanie jak gdyby nastąpiło i mieliśmy taki spokój w sercu, że Bóg nam w tym będzie pomagał.
Jak doszło do adopcji? Jak spotkaliście to dziecko, które Pan Bóg podpowiedział Wam, abyście je adoptowali?
Adopcja to jest proces, więc najpierw udaliśmy się do ośrodka adopcyjnego na taką wstępną rozmowę, czy w ogóle można nas dalej formować i
zakwalifikować,
szkolić w ogóle na taką rodzinę adopcyjną. Gdy przeszliśmy pierwsze takie, powiedzmy, sito, no to zbieranie dokumentów, no bo to wszystko tutaj prawnie też musi się odbywać jak należy. Wizyta też w domu, czy my mamy przestrzeń na to dziecko, czy my wiemy, gdzie ono jakby będzie, tak? Czy mamy gdzie je przyjąć. I później zaczęły się szkolenia. Czyli takie szkolenia dla rodziców, takie warsztaty o tym, jak dzieci funkcjonują, no, o wychowaniu, o różnych też problemach, z którymi możemy się mierzyć w wychowaniu takiego dziecka, o tych różnych traumach, które te dzieci ze sobą niosą, no i jak z tym sobie radzić.
Szczególnie oczywiście biorąc pod uwagę, że no, przyjmujemy dziecko adopcyjne, które z założenia ma już swój bagaż doświadczeń, trudnych życiowych sytuacji. To się tak ludziom wydaje, że dziecko ma kilka miesięcy, to ono jeszcze nic nie pamięta, ale prawda jest taka, że to emocjonalnie bardzo głęboko siedzi. Więc odłączenie od rodziców, czy wręcz sytuacje, kiedy już ktoś próbował to dziecko zaadoptować, a jednak się wycofał, to są tak trudne sytuacje i odbijające piętno na całe życie dla tych dzieci. No ale te warsztaty miały właśnie nam przede wszystkim może nie tyle właśnie co przygotować, co bardziej uświadomić nas o tym, jak będziemy później musieli no, pracować i żyć tak z tym dzieckiem. Ja pamiętam, że właśnie te warsztaty były niesamowite. Wręcz byłem tak nimi zachwycony, że wszystkim opowiadałem, że słuchajcie, jak będziecie mieli dziecko, to powinniście takie właśnie warsztaty przejść.
Tak, nam te warsztaty bardzo też pomagały w wychowaniu Marysi.
Na bieżąco.
Na bieżąco.
O, proszę bardzo.
Tak.
Byliśmy w stanie na bieżąco właśnie sprawdzać różne teorie. Znaczy, no nie ukrywam, że my też właśnie wychowując Marysię już staraliśmy się do różnych rzeczy dojść. Ale często jeszcze nie nazywaliśmy tego w taki fachowy sposób jak reszta świata, a na tych warsztatach się dowiedzieliśmy, jak taki termin jest, że taki termin jest i właśnie jeszcze nawet, że można coś z tym dalej zrobić. Więc to były bardzo takie rozwijające szkolenia, warsztaty.
Później, tak, później nastąpiły rozmowy takie kwalifikacyjne z psychologami, sama kwalifikacja do adopcji, że nadajemy się na rodzinę adopcyjną.
No i okres czekania.
No i czekanie. Wtedy się zaczęło czekanie na konkretne dziecko. U nas ten telefon zadzwonił dosyć szybko, bo już po dwóch miesiącach, po dwóch i pół miesiąca, że jest jakieś dziecko i być może to jest właśnie nasze dziecko i żebyśmy przyjechali poznać najpierw dokumenty.
Tak.
Czy było nastawienie na chłopca czy na dziewczynkę, czy po prostu to było dziecko, które będzie pierwsze, które będzie potrzebowało waszego domu?
Znaczy my mieliśmy takie nastawienie, że możemy przyjąć dziecko z trochę większymi problemami.
A właśnie.
Od razu się nastawialiśmy, że będzie to dziecko z jakąś niepełnosprawnością i też te szkolenia nas do tego miały przygotować, jakby no tak pokazać, z czym te dzieci często idą i co niosą. I też przygotować, na co my jesteśmy, na co jesteśmy gotowi, tak?
Tak, czy nie bierzemy na siebie przypadkiem za dużo, czy nie wiem, nasze wyobrażenia są zgodne z rzeczywistością, tak? Mhm. No to czasami ludzie myślą, że dadzą radę coś zrobić, no a po prostu po ludzku się nie wszystko da, więc no tutaj to weryfikowaliśmy tymi szkoleniami. No i tak, właśnie tutaj, tak jak Agata wspomniała, właśnie przyjechaliśmy zobaczyć dokumenty najpierw. To jest dosyć brutalne, ale chodzi o to, żeby właśnie dziecku nie robić nadziei za wcześnie, bo właśnie, no tym bardziej w naszym przypadku, jeżeli to dziecko miało jakieś swoje trudności większe, no to rodzic ma jeszcze tak naprawdę taką, no możliwość, żeby się wycofać. To jest bez szkody dla dziecka jeszcze wtedy, więc to jest okej. Okay.
To, co powiedziałem wcześniej w audycji, że też takie rozeznawanie woli Bożej, tak, ale też taki ludzki rozsądek, żeby zwyczajnie komuś krzywdy nie zrobić, to bardzo ważne.
Mhm. Jak najbardziej, to jedno z drugim się musi łączyć.
To też na pewno tutaj duża rola była tych pani w ośrodku adopcyjnym, które też na początku do nas podchodziły tak trochę...
Nieufnie,
tak, że tacy młodzi, że naiwni, że tutaj sobie wymyślili jakąś misję, tak, górnolotną i będą ją realizować i no i też nam trochę próbowały pokazać, że to nie tak, żeby tak nas otrzeźwić. No ale w pewnym momencie do nich dotarło, że my mówimy serio i że my wiemy, co mówimy i wiemy, na co jesteśmy gotowi.
Tym bardziej, że największym szokiem dla tych pań było tak naprawdę to, że no, my możemy mieć dalej swoje dzieci. Bo większość osób, które przychodzi do ośrodka adopcyjnego, jednak już jest w takim momencie, że sami się starali i się nie udało.
A
tak?
Właśnie. Mhm.
Natomiast no, u nas nie było takiej nieudanej próby, powiedzmy jeszcze. Więc panie były bardzo zakłopotane początkowo, a później naprawdę mocno nas tam weryfikowały, czy to się coś nie zmieni. No bo dla nich to, znaczy dla nich, dla dziecka, które byśmy chcieli przyjąć w momencie, w którym Agata by zaszła w ciążę, no to by był duży zgrzyt, problem. Natomiast tu ponownie przydała się walka o czystość przedmałżeńską i właśnie no, byliśmy zdecydowani i czekaliśmy na to dziecko. Wręcz ten okres warsztatów, czy później czekania, no to traktowaliśmy bardzo mocno, zresztą cały okres w ośrodku adopcyjnym traktowaliśmy jako taką dosyć mocno przedłużający się okres ciąży, możemy powiedzieć, bo cały okres od momentu wejścia przez drzwi ośrodka adopcyjnego po raz pierwszy do spotkania z tymi dokumentami, no to bodajże były 2 lata.
Chyba tak. I my od razu jakby wiedzieliśmy, że to dziecko gdzieś na nas czeka i że my po prostu musimy no nie zamknąć żadnych drzwi, tak? W sensie, żeby zrobić wszystko, żeby to się udało.
Jasne. Jak ma na imię wasz synek?
Bartuś.
A Marysia jak przyjęła Bartusia?
Marysia cudownie przyjęła Bartka. Wszyscy się aż dziwili, że tak można. Ona oczywiście była w ten proces też włączona, ona wiedziała, że my się staramy.
Aha.
My z nią rozmawialiśmy oczywiście.
Czytaliśmy jej bajki o przyjaciół.
Tak, no wprowadzaliśmy ją w to. No ona ma w sobie takie pokłady miłości i troski, że to jest aż niesamowite. Także ona go tak pierwsza, mam wrażenie, tak bezwarunkowo pokochała, bo w nas jeszcze było najpierw takie oswajanie się, poznawanie, no bo wiadomo, nowy człowiek w ogóle w domu, no to trochę inaczej, gdzieś tam z jakimś takim, taką obawą, żeby, nie wiem, trochę krzywdy nie zrobić, trochę dobrze się zająć, a ona to weszła bardzo naturalnie.
To, co często dorośli nie mogą przyjąć do wiadomości, zrozumieć, adopcji, a jeszcze adopcji dziecka z niepełnosprawnością, dzieci potrafią instynktownie przyjąć i otworzyć się na ten dar w rodzinie. Zapytam jeszcze na koniec, wy się zajmujecie działalnością artystyczną?
Trochę tak, ja prowadzę pracownię słodkich dekoracji, Szalony Cukiernik.
Aha,
tak, nasze życie często się zmienia.
Ale nie jest to działalność teatralna. Chociaż jakby ta część warsztatowa, no to trochę jest to taki rodzaj przedstawienia, ale trochę inaczej ten artyzm się objawia.
Tak, na przykład teraz Agata przygotowuje kalendarze adwentowe w takiej bardzo ciekawej formie.
Aha.
No i takie zbliżone właśnie z wiarą też, bo to stara się, żeby to było takie w tym roku bardzo budujące relacje w rodzinie. Bardzo fajnie to działa, bo my to wysyłamy, więc można zawsze komuś wysłać, żeby ktoś właśnie dostał taki kalendarz do przeżycia adwentu.
Znaczy tam są pierniczki, takie bardzo artystyczne pierniczki. Jest też właśnie, są też inspiracje, które przychodzą w wersji online, gdzie będą przepisy, takie podpowiedzi, jak ze zwykłego makowca zrobić po prostu dzieło sztuki, które na tym świątecznym stole no zrobi furorę i będzie to jeszcze bardziej świąteczny stół niż dotąd. No ale generalnie, żeby robić to razem, robić to rodzinnie, czy z przyjaciółmi, czy z dziećmi, żeby sobie każdy poradził z tym i żeby czerpać z tego radość takiej właśnie obecności ze sobą.
To niezwykłe świadectwo niezwykłego małżeństwa. Mówiłem na początku i przed nagraniem tej audycji, że trudności techniczne świadczą o wartości merytorycznej i duchowej rozmowy. Tym bardziej dziękuję za wizytę w audycji Święto w Codzienności. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi byli państwo Michał i Agata Kowalczykowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Niech Pan Bóg błogosławi. Dobrego wieczoru życzę. Szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.
Chcę już nieważnych dat, małych spraw, słów na wiatr. Liczy się każdy dzień, ważne, że kochać chcę. Nie chcę już nieważnych dat. Liczy się każdy dzień, ważne, że kochasz mnie. Nie chcę zmarnować tej chwili, wiesz,
żadnej chwili.
Liczy się każdy dzień, ważne, że kochasz mnie. Każde westchnienie do nieba. Nie chcę żyć od świąt do świąt. Niech zamilknie wielki dzwon. Liczy się każdy dzień. Ważne, że kochasz.
święta są przez cały rok. Liczy się każdy dzień, ważne, że kochasz mnie. Nie chcesz marnować tej chwili.